Rzecz jasna, nie sami broniewiccy byli wśród tych ludzi. Jasne, że na tę krótką ucztę podczas dżumy zleciały się całe chmary kruków i wron, łaknących władzy i krwi. Ale gdzie i kiedy ich brakło? Tacy właśnie doskonale odpowiadali standardom NKWD. Należał do nich i Mamułow, i Antonow z Dudina, i jakiś tam Pojsuk Szapka. Czy można wyobrazić sobie podlejszych katów? A cieszyli się władzą przez całe dziesięciolecia i mrowie ofiar mają na sumieniu. Nie za długo już ja sam miałem zetknąć się z nadzorcą Tkaczem, który zdążył przysłużyć się w ten sam sposób i jednym, i drugim. Skoro była mowa o miastach, nie wolno nam teraz pominąć wsi. Współcześni nasi liberałowie często zarzucają wiejskim ludziom tempotę i konserwatyzm. Ale przedwojenna wieś, cała, prawie bez wyjątku, odznaczała się trzeźwością myślenia w stopniu nierównie większym niż miasto. Wcale nie pałała chęcią udziału w aktach strzelistych ku czci ojczulka Stalina ani na cześć rewolucji światowej. Miała po prostu zwykły rozum w głowie i dobrze pamiętała, jak to obiecano jej ziemię i jak ją potem odebrano, jak żyła, jak jadała i jak się odziewała przed kołchozami, a jak po ich wprowadzeniu, jak jej zabierano z obejścia ciele, jagnie, a nawet kuraka, jak bezczeszczono i rujnowano jej cerkwie. W tych latach radio nie dudniło jeszcze w każdej chacie i nie w każdej wsi znalazł się taki mądrala, co to by czytał ludziom na głos gazety. Więc w końcu te wszystkie Chang Tsoliny, McDonaldy i Hitlery były dla rosyjskiej wsi jedynie kukłami, nikomu niepotrzebnymi, obcymi i zupełnie jednakowymi. W pewnej wsi opodal Riazania 3 lipca 1941 roku chłopi zebrali się przy kuźni, gdzie nadawano przez głośnik przemówienie Stalina. I gdy twardy dotąd jak żelazo i nieczuły na chłopskie łzy, ojczulek beknął łamiącym się głosem swoje słynne bracia i siostry, jeden z chłopów krzyknął w stronę czarnej tekturowej gardzieli. Aha, tak teraz śpiewasz, kurwa mać, a tego nie wolisz? I ulubionym na Rusi grubiańskim gestem ciachnął grzbietem dłoni drugą rękę w łokciu i pomachał zgiętym ramieniem w stronę głośnika. Ogólny rechot był mu odpowiedzią. Gdyby wypytać wszystkich świadków po wszystkich wsiach, mielibyśmy z 10 000 takich relacji, często jeszcze wymowniejszych. Oto jakie nastroje panowały na rosyjskiej wsi w pierwszych miesiącach wojny, a więc także wśród tych rezerwistów, którzy wypijali ostatnie pół litra na przystanku i ostatni raz puszczali się w tany z bliskimi. A ponadto zwaliła się ludziom na łeb niesłychana w rosyjskich dziejach klęska i ogromne połacie wiejskiego kraju, aż po obie stolice, aż po Wołgę, z milionami chłopów i chłopek w okamgnieniu znalazły się poza zasięgiem kołchozowej władzy. I przestańmy wreszcie kłamać, dosyć retuszowania historii. Okazało się, że republiki związkowe marzą wyłącznie o niezawisłości, a wieś wyłącznie o wyzwoleniu z jarzma kołchozów, robotnicy o wyzwoleniu spod władzy pańszczyźnianych dekretów. I gdyby najeźdźcy nie byli tak beznadziejnie tępi i zadufani, gdyby dla dobra Wielkiej Rzeszy nie utrzymali przy życiu poręcznej urzędowej administracji kołchozów, gdyby nie układali planów tak podłych jak plan przekształcenia Rosji w kolonię, to idea narodowa nie wykwitłaby tam właśnie, gdzie od lat ją dławiono. I chyba nie mielibyśmy okazji świętowania 25-lecia komunistycznej władzy w Rosji. O partyzantce też ktoś kiedyś będzie musiał napisać, jak to nie całkiem dobrowolnie szli do niej chłopi pod okupacją, jak to z początku szykowali broń przeciw partyzantom, nie chcąc oddawać im chleba i bydła. A kto pamięta dziś wielki eksodus mieszkańców północnego Kaukazu w styczniu 1943 roku i kto znajdzie analogiczny przykład w historii, żeby ludność, zwłaszcza chłopi, uciekała masami, wycofując się wraz z rozbitym nieprzyjacielem u boku obcych najeźdźców, byleby tylko nie powrócić w objęcia zwycięskich swojaków. Tabory, tabory, a tu luty ziąb styczniowy i zadymka. Na takim właśnie gruncie społecznym wyrosły te setki tysięcy ochotników, którzy nie bacząc na potworność hitleryzmu, z całą desperacją przywdziali mundur wroga. Tu też trzeba nam wrócić do tematu własowców. Czytelnik pierwszej części tej książki nie był chyba w stanie strawić całej o nich prawdy. Zresztą ja sam całej nie znam. Zapewne pojawią się kiedyś specjalne opracowania. Dla mnie to temat uboczny. Tam na wstępie, gdy czytelnik nie przeszedł jeszcze wraz z nami całej drogi krzyżowej przez obozy, można było dać mu tylko sygnał ostrzegawczy, skłonić go do namysłu. Teraz zaś, po zwiedzeniu wszystkich etapów, zborniaków, leśnych robót i śmietników obozowych, może nasz czytelnik stanie się wyrozumialszy. W części pierwszej mówiłem o tych własowcach, którzy wzięli broń do ręki z rozpaczy, z głodu panującego w obozach jenieckich, z poczucia, że nie ma innego wyjścia. Zresztą tu też warto było zastanowić się chwilę. Przecież Niemcy brali z początku jeńców sowieckich tylko do służby pozafrontowej, na tyłach własnych oddziałów. I było to chyba najlepsze wyjście dla tych, co chcieli jedynie ratować się. Czemu więc brali broń do ręki i szli łeb w łeb przeciw Armii Czerwonej? Ale teraz nie ma co dalej zwlekać. Trzeba wreszcie powiedzieć coś o tych, którzy jeszcze przed 1941 myśleli tylko o jednym. Jakby tu zdobyć broń i zacząć bić tych czerwonych komisarzy, czekistów i działaczy od kolektywizacji. Pamiętacie może te słowa Lenina? Uciemiężona klasa, która nie dąży do tego, by nauczyć się walki z bronią w ręku, nie szuka sposobu, aby mieć tę broń, zasługuje jedynie na to, by potraktować ją jako zgraję niewolników. Tak więc, ku naszej chwale, wojna sowiecko-niemiecka wykazała, że nie takie z nas znowu raby, jakby to wynikało ze wszystkich pełnych liberalnej pogardy historycznych badań i opracowań. Nie rabska pokora kazała tym ludziom jąć się szabli, aby uciąć łeb Stalinowi Baciuszce. Również i z tej strony, nie po rabsku, prostowały się grzbiety czerwonych żołnierzy w podszytych wiatrem szynelach. Żaden socjolog nie mógł przewidzieć, że pęd do wolności znajdzie sobie na krótką chwilę tak zawiłe ujście. Ci ludzie, którzy z własnego doświadczenia znali od 24 lat komunistyczny raj, już w 1941 roku wiedzieli to, czego nie wiedział jeszcze nikt na świecie, że na całym globie i w ciągu całych jego dziejów nie było jeszcze reżimu tak bezwzględnego, krwawego, a zarazem przewrotnie obłudnego jak reżim bolszewicki, bezprawnie nazywający sam siebie radzieckim. Że jeśli wziąć pod uwagę liczbę jego ofiar, jego zdolność do zakorzenionej, długoletniej stabilności, jego długodystansowe perspektywy, jego monolityczny, wszechobecny totalizm, to żaden inny reżim nie wytrzymuje z nim porównania. Żaden, nie wyłączając epigońskiego hitleryzmu, który podówczas zaćmił swoimi wyczynami wszystko w oczach Zachodu. I oto nadeszła odpowiednia chwila. Broń zaczęto tym ludziom wpychać do ręki. Czy mieli właśnie wtedy postąpić na przekór własnym pragnieniom, pozwolić, aby bolszewizm przetrwał, aby znów się umocnił, znów zabrał się do ciemiężenia ludzi i dopiero wtedy decydować się na walkę z nim, walkę, której po dziś dzień nikt w świecie nie podjął? Nie. Wydawało im się oczywiste, że trzeba zastosować właśnie starą bolszewicką taktykę. Podobnie jak bolszewizm wgryzł się w ciało Rosji osłabionej I wojną światową, tak samo należało dobrać się do niego podczas II wojny. Zresztą już podczas wojny sowiecko-fińskiej w 1939 roku doszedł do głosu swoisty defetyzm. Te podskórne nastroje próbował wykorzystać Bażanow, były sekretarz Politbiura i Biura Organizacyjnego w WKPB, pomocnik i bliski współpracownik Stalina. Pragnął on zgromadzić rosyjskich jeńców, oddać dowództwo nad nimi rosyjskim emigrantom, oficerom i posłać na front nie dla walki z armią sowiecką, tylko dla celów propagandowych. Niespodziewana kapitulacja Finlandii udaremniła te plany. Kiedy zaczęła się wojna z Niemcami, 10 lat po katowskiej kolektywizacji rolnictwa, 8 lat po wielkim głodzie na Ukrainie, 6 milionów ofiar śmiertelnych, a u sąsiadów w Europie nikt nawet okiem nie mrugnął, 4 lata po rozpasanym szatańskim balu urządzonym przez NKWD, rok po wydaniu kajdaniarskich dekretów o dyscyplinie pracy, a jednocześnie 15 milionów siedziało w obozach i całe starsze pokolenie dobrze pamiętało życie przed rewolucją, ludzie w sposób naturalny chcieli odetchnąć i wyzwolić się od zmory. W sposób tak samo naturalny żywili wstręt do władz. I nie żadne zaskoczenie ani przewaga ilościowa w dziedzinie lotnictwa i broni pancernej, nawiasem mówiąc właśnie Armia Czerwona miała przewagę ilościową we wszystkich dziedzinach, sprawiły, że tak łatwo zamykały się fatalne kotły, gdzie kapitulować musiało po 300 tysięcy, Białystok, Smoleńsk, i po 650 tysięcy uzbrojonych dorosłych mężczyzn, Briańsk, Kijów. Że rozpadały się całe fronty i że armia cofała się tak szybko i daleko, jak nigdy jeszcze w całej tysiącletniej historii Rosji, jak nigdy chyba w dziejach wszystkich krajów i wojen. Wszystko to sprawił błyskawiczny paraliż naszej żałosnej władzy, od której poddani odstrychnęli się jak od trupa. Rajkomy i miejskie komitety partii rozlatywały się w ciągu paru minut. I to dlatego Stalin załkał. To trzęsienie ziemi mogło osiągnąć swój zenit już w 1941 roku. W grudniu 60 milionów ludności ZSRR ze 150 znalazło się już poza zasięgiem władzy Stalina. Nie bez powodu spitraszony został taki oto jego rozkaz z 16 lipca 1941 roku. Na wszystkich frontach trafiają się w naszej armii liczne elementy biegnące wręcz w objęcia wroga i rzucające broń przy pierwszym z nim zetknięciu. W białostockim Saku w początkach lipca 1941 roku na 340 tysięcy jeńców było 20 tysięcy dezerterów, którzy dobrowolnie przeszli na stronę nieprzyjaciela. Stalin był przekonany, że sytuacja jest tak rozpaczliwa, iż w październiku 1941 roku depeszował do Churchilla z prośbą o przysłanie 25-30 angielskich dywizji na teren ZSSR. Jakiż komunista dał się kiedykolwiek tak opanować panice? Oto próbka ówczesnych nastrojów. 22 sierpnia 1941 roku dowódca 436 Pułku Strzelców, major Kanonow, oznajmił przed frontem swoich oddziałów, że przechodzi na stronę Niemców, aby wstąpić do szeregów Armii Wyzwoleńczej i przyczynić się do obalenia Stalina. Zapytał też, kto poszedłby z nim na ochotnika. Nie dość, że nikt mu się nie przeciwstawił, ale cały pułk poszedł w jego ślady. Po 3 zaledwie tygodniach Kanonow sformułował po tamtej stronie ochotniczy pułk kozacki. Był sam dońskim kozakiem. Gdy przybył do obozu jeńców pod Mochylewem i rozpoczął werbunek, z 5 tysięcy zgromadzonych tam jeńców 4 tysiące od razu zgłosiły się na jego apel, ale nie był w stanie wziąć aż tylu. W obozie pod Tylżą tegoż roku połowa jeńców, 12 tysięcy ludzi, podpisała odezwę głoszącą, że czas już przekształcić tę wojnę w wojnę domową. Nie zapominajmy o spontanicznym ruchu w okolicach Łoktia pod Briańskiem. Powstał tam autonomiczny rosyjski samorząd jeszcze przed przyjściem Niemców i niezależnie od nich. Był to samoistny, kwitnący okręg złożony z 8 powiatów, liczący ponad 1 milion ludności. Żądania tej ludności były zupełnie wyraźne. Rosyjski rząd narodowy, rosyjski samorząd we wszystkich okupowanych okręgach, uznanie niepodległości Rosji w granicach z 1938 roku, utworzenie Armii Wyzwoleńczej pod rosyjskim dowództwem. Chlebem i solą witały Niemców również dońskie stanice. Na pewno jeszcze nie zapomniano tam komunistycznej rzezi. Jej ofiarą padli wszyscy mężczyźni od 16 do 65 roku życia. W sierpniu 1941 roku leningradzki student medycyny Martynowski utworzył pod Ługą oddział partyzancki, w skład którego wchodzili głównie sowieccy studenci. Chcieli uwolnić się od komunizmu. We wrześniu 1941 roku uformował pod Parchowem taki sam antykomunistyczny oddział z leningradzkich, przeważnie wywodzących się z wyspy Wasiliewskiej studentów i żołnierzy, z jednostek otoczonych przez Niemców, lejtnant Rutczenko, były aspirant wyższej uczelni. Ale Niemcy zrobili z tych ochotników jakichś posługaczy w swoich oddziałach. Ludności ZSSR w roku 1941 wydawało się rzeczą naturalną, że najazd cudzoziemski oznacza obalenie reżimu komunistycznego i nikt u nas nie życzył sobie takiego najazdu z innych przyczyn. Oczekiwano na polityczną alternatywę, na wyzwolenie od bolszewizmu. Czy łatwo nam było uwierzyć, poprzez głuche mury sowieckiej propagandy, poprzez całą grubość hitlerowskiego frontu, że alianci zachodni walczą w tej wojnie nie o wolność dla wszystkich, lecz jedynie w imię własnej, zachodnioeuropejskiej wolności, jedynie przeciw hitleryzmowi, że chcą jak najwszechstronniej wykorzystać siły armii sowieckiej i poprzestać na tym. Czy nie łatwiej nam było uwierzyć, że nasi sojusznicy wierni są samej zasadzie wolności i nie zostawią nas na żer najgorszej tyranii? Co prawda, byli to właśnie ci sami sojusznicy, za których ginęliśmy już podczas I wojny światowej, którzy już wtedy zostawili na łasce losu naszą pobitą armię, aby czym prędzej zatroszczyć się o własną pomyślność. Ale doświadczenie jest to rzecz często zbyt sroga, aby serce zgodziło się mu zaufać. Mając słuszne powody, aby nie wierzyć sowieckiej propagandzie w żadnym wypadku, uważaliśmy naturalnie za bajki to, co mówiono o hitlerowskich planach obrócenia Rosji w kolonie, a nas samych w niemieckich niewolników. Nie chcieliśmy wierzyć, że takie idiotyzmy mogą wykluć się w ludzkich lbach w XX wieku. Nie sposób było uwierzyć, zanim się tego nie doświadczyło na własnej skórze. Ale jeszcze w 1942 roku do rosyjskiego oddziału kadrowego w Osintorfie zgłaszało się więcej ochotników, niż mogło ich było wcielić dowództwo. Na Smoleńszczyźnie i na Białorusi uformowała się ochotnicza 100-tysięczna milicja ludowa dla obrony przed partyzantami podporządkowanymi Moskwie. Ale Niemcy nastraszyli się i milicję rozwiązali. Jeszcze wiosną 1943 roku, podczas dwóch propagandowych podróży Własowa po Smoleńszczyźnie i Pskowszczyźnie, witano go wszędzie z entuzjazmem. Jeszcze wówczas ludzie spodziewali się, że powstanie wreszcie rosyjski niezależny rząd i rosyjska niezależna armia. Mam w ręku dokument z powiatu pożerewickiego okręgu pskowskiego, świadczący, z jaką serdecznością ludność tamecznych wsi odnosiła się do stacjonującego w okolicy oddziału Własowskiego. Ci żołnierze nie zajmowali się grabieżą i hulankami. Nosili dawne rosyjskie mundury, pomagali przy żniwach, uznawani byli powszechnie za rosyjską, niekołchozową władzę. Ochotnicy zgłaszali się gęsto do tego oddziału sami. Ludzie z cywila, i nad tym się warto zastanowić, boć nie z konieczności to robili. Nie z obozu jeńców chcieli się wyrwać. Ale Niemcy zabronili Własowcom takiej rekrutacji. Niech się tam lepiej zapisują do policji. Jeszcze w marcu 1943 roku w obozie jeńców pod Charkowem, gdzie dotarła ulotka o ruchu własowskim, rzekomym, 730 oficerów podpisało deklarację z prośbą o wcielenie do rosyjskiej armii wyzwoleńczej, ROA. I to po dwóch pełnych latach wojny i chlubnej służby, bo wielu z nich to byli bohaterowie bitwy stalingradzkiej. Wśród nich nawet dowódcy dywizji, komisarze pułków. A przy tym obóz był bardzo syty, nie głód, więc pchnął tych ludzi do deklaracji. Ale oto typowa niemiecka tempota. Z tych 730, co się zgłosili, 722 aż do samego końca wojny nie doczekało się zwolnienia z obozu i przeniesienia do szeregów. Nawet w 1943 roku w ślad za cofającą się niemiecką armią ciągnęły dziesiątki tysięcy uciekinierów z okupowanych obszarów, byleby tylko nie znaleźć się znów pod władzą bolszewików. Pozwolę sobie na takie stwierdzenie. Funta kłaków nie wart byłby nasz naród, stanowiłby zgraję beznadziejnych rabów, gdyby podczas tej wojny nie zdobył się na to, aby choćby z daleka pogrozić karabinem stalinowskiej władzy, gdyby nie skorzystał z okazji, aby pokazać pięść i zwymyślać od ostatnich naszego ojczulka rodzonego. Niemcy mieli swój spisek generałów, a my? Nasi generałowie byli i zostali po dziś dzień gromadą miernot, zdeprawowanych przez partyjną ideologię i chciwość. Nie zachował się w nich duch narodowy, jak to bywa w innych krajach. I tylko żołniersko-chłopsko-kozacki plebs podniósł pięść i wymierzył cios. Był to właśnie plebs. Niezmiernie nikły udział w tym ruchu mieli przedstawiciele dawnej szlachty, przebywający na emigracji, czy ludzie niegdyś zamożni albo inteligenci. I gdyby ruchowi temu pozwolono na rozmach, jaki rokowały mu pierwsze tygodnie wojny, to mógłby stać się nowym buntem Pugaczowa. Przemawiał za tym wysoki współczynnik aktywnego udziału wielu warstw społecznych, sympatia ludności, na którą mógł liczyć, poparcie kozactwa, powszechna chęć porachowania się z wielmożnymi złoczyńcami, żywiołowy nacisk mas przy równoczesnej słabości grupy kierowniczej. W każdym razie ruch ten był o wiele bardziej ludowym i plebejskim niż cały inteligencki ruch wyzwoleńczy od zarania XX wieku aż do lutego 1917 roku, z jego pseudoludowymi celami, z jego lutowo-październikowymi plodami. Ale nie był pisany temu ruchowi prawdziwy rozwój. Sądzone mu było szczeznąć z piętnem hańby. Wszystko to było zdradą świętej naszej ojczyzny. Zniknęło u nas zamiłowanie do socjologicznej analizy wypadków. Przyzwyczailiśmy się, że to zwykłe wywracanie kota do góry ogonem, jak komu i kiedy wygodnie. A pakt przyjaźni z Ribbentropem i Hitlerem, a buńczuczne mówki Mołotowa i Woroszyłowa o naszym bezpieczeństwie tuż przed wojną. A potem osłupiająca nieudolność, brak przygotowania, ignorancja i tchórzowska ucieczka rządu z Moskwy i po 500 000 żołnierzy zostawionych na pastwę wroga w osaczeniu. Czy to nie jest zdradą ojczyzny? Czy nie groźniejsze to miało skutki? Czemu więc tych zdrajców tak troskliwie hołubimy w apartamentach przy ulicy Granowskiego? O, długachna jest ława oskarżonych, na której siedzieć by powinni wszyscy zdrajcy naszego narodu, gdyby posadzić ich tam jak należy, od A do Z. Ale na nieprzyjemne pytania nikt u nas nie odpowiada. Milczenie milsze. Za to takie oto krzyki słyszymy często. Ale sama zasada. Czy jakikolwiek Rosjanin ma prawo dla osiągnięcia swoich celów politycznych, choćby najsłuszniejszych w jego pojęciu, korzystać z poparcia niemieckich imperialistów? I to jeszcze podczas tak okrutnej z nim wojny? Istotnie jest to problem kluczowy. Czy wolno dla celów nawet najszlachetniejszych w twoim pojęciu korzystać z pomocy niemieckiego imperializmu walczącego z Rosją? Wszyscy zakrzykną dziś jednomyślnie nie, nie, nie. Ale skoro tak, to skąd się wziął niemiecki zaplombowany wagon wiozący Lenina ze Szwajcarii do Szwecji z postojem, jak to już dziś wiemy, w Berlinie? Cała prasa, od mięszewików do konstytucyjnych demokratów, także wtedy krzyczała nie, nie. Ale bolszewicy wyjaśnili, że owszem, że wolno było, że to śmieszna rzecz wysuwać podobne zarzuty. Zresztą nie tylko o ten jeden wagon chodziło. A latem 1918 roku ileż to wagonów z żywnością i złotem wyekspediowali bolszewicy z Rosji, a wszystkie prosto do Wilhelma. Przekształcić tę wojnę w wojnę domową. Sam Lenin powiedział to grubo wcześniej niż Własowcy. Ale cele? O jakież cele wtedy chodziło? A cóż to za cele? i gdzież są teraz te cele. Ale wtedy był Wilhelm Kaiser. Ot, Kaiser i tyle, to nie Hitler. Ładna różnica. I czy w Rosji w ogóle był rząd? Jakiś tam tymczasowy. Zaciekłość wojenna sprawiła, iż o Kaiserze Wilhelmie też pisaliśmy wówczas nie inaczej jak okrutny i krwiożerczy, a o kaiserowskich żołnierzach krzyczeliśmy pochopnie, że pasjami lubią rozbijać niemowlętom główki o kamienie. Ale mniejsza już o Kaisera. A jak tam było z tym rządem tymczasowym? Nie miał czeki, nie strzelał ludziom w kark, nikogo do obozów nie posyłał, do kołchozów chłopów nie zapędzał, nie dławiło w gardle na samą myśl o nim. Tymczasowy, ale też nie stalinowski. Proporcja więc zachowana. Nie żeby tam komuś drgnęło serce, że giną katorżnicze alfabety, tylko po prostu wojna się kończyła, już nie był potrzebny tak groźny straszak, nowych policajów Niemcy już nie werbowali, siła robocza była zaś potrzebna, a na katordze kontyngenty wymierały bez żadnego pożytku. Już latem w 1945 roku katorżnicze baraki przestały być więziennymi celami. Drzwi we dnie stały otworem, kible wyniesiono do latryny, skazańcy otrzymali prawo uczęszczania o własnych siłach do izby chorych, a do stołówki już ich goniono dziarskim kłusem. Pozabierano knajaków, którzy katorżników obżerali, i obsługę powierzono samym katorżnikom. Później pozwolono im nawet na pisanie listów dwa razy do roku. W latach 1946-47 różnice między katorgą a zwykłym obozem zaczęły się zacierać. Politycznie niezorientowane kierownictwo inżynierskie, mając na względzie tylko wykonanie planów produkcji, zaczęło, przynajmniej w Workucie, przenosić dobrych specjalistów, katorżników do zwykłych podobozów, gdzie z całej katorgi zostawał człowiekowi tylko numer. Jednocześnie szare bydełko robocze ze zwykłych obozów zaczęto przenosić do katorżniczych, żeby rachunek się zgadzał. Tym sposobem bezmyślni inżynierkowie zupełnie by zawalili wielki stalinowski plan wskrzeszenia katorgi, gdyby w 1948 roku nie dojrzał do realizacji nowy pomysł Stalina. Chodziło o to, aby przeprowadzić radykalny podział wśród tubylców gułagu, oddzielić bliskich socjalnie knajaków i pospolitaków od socjalnie beznadziejnych facetów z 58. Wszystko to było jedynie częścią jeszcze wspanialszego, wielkiego planu umocnienia zaplecza. Sama nazwa już wskazuje, że Stalin czynił przygotowania do bliskiej wojny. Utworzone zostały obozy specjalne. Miały szczególny regulamin, nieco mniej surowy niż na katordze w okresie początkowym, lecz ostrzejszy niż w obozach zwykłych. Aby lepiej zaznaczyć różnice, dano tym obozom nazwy niezwiązane z miejscowościami, gdzie zostały roztasowane, lecz fantastyczne i poetyckie –